Kolejne piątkowe popołudnie, a nawet wieczór. Minęła godzina 18 w Radiu Lublin. Witamy.
Iga Wojtowicz.
I Grzegorz Heluchliński. Bilet do kina. Zaczynamy. Zapraszamy najpierw do kina, potem do platform, chociaż tam też filmowo. I potem jeszcze spotkanie z Maxem. Taki jest rozkład jazdy. Zacznijmy od... No właśnie, zaczniemy od lepszego czy gorszego filmu?
Zaczniemy od gorszego, no bo to jest film, który miał premierę już w ubiegłym tygodniu. Mhm. Wielki blockbuster. No i wielkie rozczarowanie, przynajmniej u mnie.
Tak, uniwersum Jurassic Park, wszyscy pamiętamy pierwszą część, zrobiła na nas wow, ogromne wrażenie, no bo jednak od małego gdzieś te dinozaury są wśród nas.
Jako, no fascynują oczywiście.
Tak, jako dzieciaki bawimy się tymi figurkami, potem się o nich uczymy, no i nigdy nie widzieliśmy na żywo, a... Podobno niektórzy w nie rzucali kamieniami. Nieważne. Teraz możemy kamieniami rzucać wielki ekran. Jurassic World, kolejna część. Nie wiem, która to już jest część
nie liczyłam, szczerze przyznam. Spektrum. Nie wiem. Jest ich już bardzo dużo.
Znaczy, jeżeli idziecie na ten film, to dostajecie wielkie gady, akcje, ratowanie świata, pięknych aktorów i tyle.
Tak, i nie spodziewajmy się głębi po tym tytule, bo jej tam nie znajdziemy.
No nie, no.
No, dialogi są koszmarne w tej części. Dialogi są naprawdę straszne i kompletnie nie mają sensu. I wiele sytuacji, które się tam dzieje, też nie ma sensu. Natomiast jest to widowisko.
No tak.
Ja poszłam na 4D. Więc uważam, że to jest idealny film, żeby go oglądać właśnie w takich warunkach, bo tam się naprawdę dużo dzieje. I ta technologia może się wykazać wtedy. I to rzeczywiście może być takie filmowe doświadczenie i przeżycie. Natomiast tak od połowy filmu to już się śmiałam.
Może dlatego te dialogi są takie, żeby nie odwracać uwagi od efektów specjalnych. Wiem, to jest naciągana teza.
Bardzo naciągana, ale możemy za tym pójść. Może tak rzeczywiście jest. No, wiesz, to idzie moim zdaniem w trochę kiepskim kierunku, bo o ile w tych pierwszych częściach te dinozaury były fascynujące, były dinozaurami, które znamy, w tym filmie też jest jedna taka scena, kiedy oni się pojawiają na takiej wielkiej polanie i tam widzą te wielkie dinozaury, które są naprawdę takie majestatyczne i imponujące. To są roślinożerne dinozaury, więc ich nie trzeba się bać. Natomiast ten dinozaur, ten taki ostateczny potwór, który się pojawia na końcu, no to już bardziej był jak obcy niż jak dinozaur.
Trochę tak. Tego w książkach nie uczyli.
Tak. Idziemy w złym kierunku moim zdaniem, bo już trochę aż do przesady.
Niedługo będzie współpraca między Jurassic World i Godzillą.
Myślę, że możemy się tego spodziewać spokojnie. No tam chodzi o to, że rzeczywiście w tym laboratorium, które się mieści na tej wyspie, no były różne eksperymenty i były próby połączenia DNA różnych dinozaurów. I taki był efekt. Natomiast no fakt, że cała ta zagłada tej wyspy zaczyna się od jednego papierka, jednego znanego batonika, no... To już pokazało, w którym kierunku film zmierza i rzeczywiście do końca był właśnie taki. Natomiast przeżycie było.
Jeżeli ktoś chce rozpocząć urlop i zresetować się przy filmie kompletnie,
tak,
bo trochę wychodzimy po tym filmie jak po lobotomii, to ten film jak najbardziej polecamy.
Jeżeli ktoś bardzo chce się rzeczywiście tak wyzerować, zresetować, ma ciężką i stresującą pracę, to tak.
Pewnego razu w Paryżu. To jest kolejny film.
To już bardziej polecamy.
Tak, tu już się trochę więcej dzieje, bo mamy do czynienia ze spadkiem, który trafia w ręce rodziny, ale to takie dalekie kuzynostwo. W sumie to oni się nie znają, ale mają wspólnego przodka i teraz trzeba do domu tego dotrzeć i go jakoś podzielić. I zaczynają odkrywać swojej przodkini, bo to mówimy o kobiecie, jej losy. To jak żyła, to jak trafiła do Paryża i to co tam robiła, jak to wszystko wyglądało. Trzeba się na tym filmie skupić, bo te czasy współczesne i te, co były, strasznie szybko się przenikają.
Tak, no mamy dwie takie linie narracyjne. Mamy te czasy, kiedy ci kuzyni odkrywają w ogóle, że są rodziną i że ten dom jest. Nikt o nim nie wiedział, to była dawno zapomniana historia.
Od 1944 roku nie był zamieszkały w ogóle?
Nie był otwierany w ogóle. No i prawo francuskie mówi, że żeby otworzyć taki dom, to muszą być właśnie spadkobiercy. No, a wszystko zaczyna się od tego, że pojawia się deweloper, który chce zagospodarować ten teren, no i trzeba znaleźć właściciela. Okazuje się, że jest właśnie całkiem spora rodzina. No i ta rodzina zaczyna odkrywać tę historię. I mamy właśnie podróż w czasie do takiej Belle Époque, kiedy tam ta młoda kobieta trafia do Paryża, poznaje swoją mamę, trochę się rozczarowuje tym spotkaniem, ale nie do końca, bo nawiązują relacje. Przepiękna historia.
I malarska.
Malarska, tak. No, nie wiem, nie zdradzimy chyba nazwiska malarza, który jest zamieszany w całą tę sprawę, ale jest to jeden z najsłynniejszych francuskich twórców.
Impresjonistów.
Impresjonistów, dodamy. Tak. Znajduje się tam portret właśnie tej kobiety, tej przodkini, czyli no, głównej bohaterki pośrednio tego filmu. Są miłości, są romanse, jest poszukiwanie
sporo
siebie.
Śmiechu jest.
Sporo śmiechu.
Takiego śmiechu życzliwego i takiego śmiechu, że naprawdę się zaśmiejemy.
Tak, nawiązywanie tych więzi rodzinnych. Czasami się mówi, że z rodziną to dobrze tylko na zdjęciu, a okazuje się, że nie do końca, że tutaj to są ludzie, no bo mamy wydelegowaną czwórkę.
Tak, czwórkę. Każdy jest z innej bajki w ogóle.
Z zupełnie innego świata, tak. Są w innym wieku, zajmują się innymi rzeczami, mieszkają gdzie indziej. To są naprawdę bardzo różni ludzie, którzy, okazuje się, że połączyła ich ta historia, odkrywają siebie i tą relację. Bardzo piękny film, bardzo ciepły.
Bardzo fajne zakończenie, którego też nie zdradzimy, bo nie chcemy tego państwu zdradzać. Ten film, co ostatnio omawialiśmy, też było na nim dużo śmiechu. Przypomnij tytuł.
Folemente.
Tak, bawiłem się podobnie.
Tak, tak. Rzeczywiście to są podobne tytuły i jeżeli ktoś bardziej kino francuskie niż włoskie, to zdecydowanie polecam.
Pewnego razu w Paryżu. Proszę nie mylić pewnego razu w Meksyku, chociaż może się dobrze kojarzyć i tak też ten film się będzie kojarzył. Zapraszamy do kin. I żeby z nami zostać, bo za chwilę będzie film, który no nie jest kinem ambitnym, ale jednak daje nam uśmiech. No i będzie kolejny dokument przez Netflixa zrobiony naprawdę rewelacyjnie. Bilet do kina. Zacznijmy może od tego lżejszego tytułu na platformach. Sojusznicy. Mm-hmm. To jest Amazon Prime. Tytuł poleciłaś. Ja tak patrzę na obrazek. Mówię, o, będzie hollywoodzkie kino. Potem zaczynamy oglądać. Mamy do czynienia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który jest celebrytą, nie do końca politykiem.
John Cena w tej roli.
Czekaj, gdzieś to już widziałem. Mamy premiera Wielkiej Brytanii, który jest politykiem, jest mężem stanu, który chce zmienić, ma twarde zasady.
Też z takim doświadczeniem wojskowym.
Tak. Gdzieś już to widzieliśmy, tak? Jest w tle Polska, jest NATO, bo okazuje się, że NATO jest zagrożone. Ktoś chce od wewnątrz to wszystko rozsadzić, żeby nie było sojuszu, żeby można było zacząć dzielić Europę. Mamy Wataszkę, który handluje bronią, mamy zdradę, mamy miłość, mamy mnóstwo
sytuacji. Bardzo dużo wątków.
Tak, tam się dużo dzieje.
Tak.
Ale takich sytuacji, że kilka razy po prostu tak siedziałem i tak zaśmiałem się.
Jest sporo śmiechu
jest
w tym filmie.
Polska jest no, fragment przynajmniej polski.
A nie. Właśnie
jak
nie.
Nie.
Film nie był kręcony w Polsce. Polskę udaje chyba Serbia, z tego co pamiętam.
Ale panorama Polski jest.
No.
Nałożona komputerowo.
No właśnie. Jest polski akcent, to na pewno. No, zaczyna się właśnie od...
Są polskie szyldy.
Od tego wszystkiego, co powiedziałeś. Mamy tych dwóch mężczyzn, którzy muszą ze sobą współpracować, chociaż niekoniecznie pałają sympatią do siebie.
Nie lubią się na początku.
John Cena i Idris Elba w tych dwóch głównych rolach. No... Sytuacja prowadzi do tego, że muszą wsiąść razem na pokład samolotu. Tam się dzieje bardzo dużo.
Air Force One.
To nie jest byle jaki samolot.
Air Force One.
Oczywiście, że tak. I mają polecieć razem do Warszawy.
Tak.
No,
znaczy, na szczyt mają polecieć na to, ale w przesiadkę mają mieć takie międzylądowanie w Warszawie, bo tak to jest opisane.
W samolocie okazuje się, że jest zdrajca. Tam się dzieje bardzo dużo. Tam są bardzo nieprawdopodobne sceny.
Takie
bardzo
absurdalne rzeczy. Znaczy, ten film jest absurdalny.
Jest absurdalny.
I z tym się trzeba pogodzić.
Tak, i myślę, że nie możemy oczekiwać od niego, że to będzie takie kino wysokich lotów i bardzo ambitne. No nie, no to jest komedia, kino akcji. Tutaj się pośmiejemy.
Ale jest piękna szydera i to jest taki pstryczek w kierunku Ameryki, bo tam jest, że o, Ameryka za wszystko płaci.
Tak, 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 tak.
Jakoś tak niedawno chyba takiego tweeta czytałem. Mamy NATO, które się jeszcze jakoś trzyma, ale wszyscy się z każdym kłócą. Mm-hmm. Mamy szpiegowskie afery, że
no to jest bardzo mocno zakorzeniony we współczesnej polityce film. To oczywiście, że tak.
Jestem ciekaw, jak Donald Trump do tego podejdzie, do tego filmu.
Nie wiem, czy go zobaczy.
To też tak.
Nie wiem, czy sięgnie po to kino.
Nie zdradzimy wiele, powiemy,
nie zdradzimy wiele. No możemy powiedzieć tyle, że nie docierają do tej Warszawy, tylko tak. Jest wypadek. Oni z Białorusi muszą do Warszawy dotrzeć.
Tak.
I cała ta droga jest już naprawdę przeprawą różnych bardzo surrealistycznych wydarzeń.
Oglądałem to trochę jak kiedyś film Eurotrip. Mhm. Też podróżowali po Europie, tylko to była grupa nastolatków, tak. I też mieli zwariowane przygody. Trochę czułem podobny klimat.
Trochę jest tak. Rzeczywiście tej polityki jest mniej, jest więcej akcji, jest więcej takich zabawnych sytuacji. No i jest ten polski wątek, który się pojawia. Jest scena z polskim policjantem.
Tak. Ja musiałem odtworzyć, co on powiedział. To tak nieudolnie powiedział.
A wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest reżyser tego filmu.
Aha.
To jest reżyser, który wcielił się w policjanta.
Tego nie wiedziałem.
Tak. Jakiś znajomy nagrał mu tę kwestię, którą on ma wypowiedzieć. Okazało się, że zrobił to fatalnie, to było poprawiane, ale tak jak ty, ja też nie zrozumiałam, co on tam mówi.
On pewnie mówi to, co każdy Polak, jak sobie rano wstanie, uderzy się kolanem w szafkę.
Tak, tam się pojawia to bardzo słynne słowo. Ale tam jest coś jeszcze, ja nie wiem, co?
Nie wiem.
No, ale możemy się tak...
Może włączmy napisy.
Możemy się... Można tak, ale nie, to chyba nie jest przetłumaczone.
Ale jak włączysz sobie napisy, chyba to jest taka opcja. Czy nie? Czy tylko ma to Netflix?
Nie wiem.
Nie,
nie wiem. Odsyłamy do filmu. Podobnie jak film o dinozaurach, to tak. Też jest film, który jest bardzo lekki. I
tylko tutaj się więcej dzieje.
Tu się więcej... O, chociaż ja wiem, czy więcej.
I trochę więcej absurdu jest.
Tam też było dużo absurdu. Na przykład dinozaur, który ma skrzydła, a się wspina po skalę do góry. To dla mnie było zastanawiające.
Się bardziej... I ten pociąg z polskich kolei...
Tak.
Ja chciałbym takimi pociągami jeździć.
Ale właśnie widziałam wywiad z reżyserem, który mówił o tym, że on ma świadomość, ile rzeczy jest niedopracowanych. Więc bije się w piersi i już teraz już wie, że tak się nie robi.
Myślisz, że się film skończy? On się jeszcze nie kończy, bo się jeszcze dzieje. Zwrotów akcji jest naprawdę
jest
mnóstwo.
Jest sporo. Dobrze się to ogląda.
Tak,
dobrze
fajne, się ogląda. Fajne jest zakończenie tego filmu.
Na wakacje jak najbardziej.
Tak kolejny tytuł, to jednak mocniejszy tytuł, bo to jest Netflix. Kolejny dokument. Akurat 7 lipca była rocznica zamachów bombowych, które miały miejsce w Londynie. 3 bomby w metrze, 1 bomba później w autobusie. Wiemy, jak historia wyglądała, wiem, jak to się skończyło, wiem, jak to przebiegało. Teraz dostajemy soczysty dokument od Netflixa. Mm-hmm. Co się działo przed, co się działo w trakcie i jak wyglądało łapanie wszystkich osób, które były z tym zamachem związane. Za co lubię dokumenty Netflixa? Że od początku oglądasz jak jeden wielki zwiastun.
Mm-hmm.
I tam nie ma, że ktoś ci tempa zwolni. To jest
bardzo gęsty dokument, tak. Tam się dzieje bardzo dużo, jest podzielony na 4 odcinki chyba. Ja widziałam 2 jak dotąd.
Mamy zeznania świadków, którzy byli w tych wagonach. Ten odjazd kamery tego pana, który siedzi w barze, tak zrobił wrażenie, nie?
Bo zrobił.
Na początku nie wiedziałaś, o co chodzi, ale kamera odjechała tak, wow.
Tam jest dużo rzeczywiście takich historii. No są świadkowie, są ci, którzy uratowali się z tych zamachów cudem. Są ci, którzy uczestniczyli w śledztwie, ale to, co mnie szczególnie zainteresowało, to jest ta druga strona. Czyli to jest grupa muzułmanów, którzy żyją w Londynie, którzy przedstawiają swoją perspektywę i mówią o tym, że nie chcą odpowiadać za kilku szaleńców, którzy się decydują na takie kroki. Nie chcą być przesłuchiwani, prześwietlani. Nie chcą musieć się tłumaczyć z
nawet
tego,
tam niewinnie ginąc.
Że tak, że są wyznawcami tej religii. I to jest dla mnie takie najbardziej chyba w tym dokumencie poruszające, no bo to pokazuje właśnie ofiary takie niebezpośrednie tych sytuacji. I to też dużo mówi o tym, jak ten świat nasz wygląda teraz. I sporo jest tych wypowiedzi. Jest mężczyzna, który mówi o tym, że on znał tych sprawców. I jest takie poszukiwanie tego, dlaczego oni z młodych chłopaków, którzy mieli jakieś życie towarzyskie, mieli szczęśliwe rodziny, mieli dzieci, no, nagle stali się terrorystami. I to jest też no, taki ciekawy wątek tego dokumentu.
No, wszystko
bardzo
się zmieniło po 11 września, tak?
Tak.
Po dwóch wieżach w Ameryce, potem mieliśmy Londyn i to jakoś wszystko powędrowało w tym kierunku. Mnie urzekły zdjęcia, których ja nie widziałem, bo jest sporo takich zdjęć, których nie publikowano nigdzie w mediach. Jest sporo wypowiedzi tych, które były.
Tak, bardzo dużo takich na gorąco kręconych tam na miejscu, tak.
Tak, czy przez świadków, czy wypowiedzi. Mnie najbardziej dotknęły wypowiedzi tych służb, które jako pierwsze weszły na miejsce i musiały zlokalizować miejsce wybuchu, co to była za bomba i
jak... Tak, to też pokazuje ogrom pracy tych ludzi, którzy musieli no, działać tam, ale też później tych, którzy szukali tych sprawców. Całe to śledztwo dotyczące tych bomb, gdzie tam jeden z tych mężczyzn mówi, że on nie znał tych materiałów w ogóle, że to jakieś zupełnie nowoczesne technologie. Później się okazuje, że to wszystko było robione taką domową metodą. No naprawdę to są wstrząsające zdjęcia i też zdjęcia właśnie z tych miejsc, w których oni pracowali.
Tylko nie ma drastycznych scen. Tutaj musimy zaznaczyć,
że
tam...
Nie. Tam są relacje. No tam drastycznych miejsc...
Znaczy są zdjęcia z miejsca, ale tak skadrowane, nie, że nie widać
tego, co... To nie jest takie bardzo szokujące.
Polecamy, jeżeli ktoś chce wrócić sobie do historii i jak to było w Londynie, no to po raz kolejny Netflix pokazuje, że w dokumenty
też potrafi. Właśnie to mnie cieszy, że to nie jest tylko taka rozrywkowa platforma, tylko też naprawdę ciekawe historie, dobrze zrobione, ambitnie zrobione. Bardzo polecamy.
I na koniec taka ciekawostka, bo dosłownie wczoraj dostaliśmy zwiastun kolejnego serialu Wednesday na Netflixie.
O, ja jeszcze nie widziałam.
Polecam
to muszę
ci
nadrobić.
W drugim sezonie, który, uwaga, będzie dzielony na dwa, no bo teraz Netflix tak robi,
ja
że...
Ja zupełnie nie rozumiem teraz tej koncepcji.
Już nie pamiętam, 8 dzień sierpnia. Będzie premiera pierwszej części drugiego sezonu, a na początku września druga część wejdzie na platformę. I z tego, co dostajemy na zwiastunie, poznamy rodzinę Adamsów. Tą serialową, którą na koniec mieliśmy tylko zarysowaną. Teraz będziemy się w jej historię zagłębiać.
No to ty wrócisz z urlopu i oglądamy.
Tak. Dobrze. Tak. To musi trochę poczekać. To obejrzyjmy, jak wrócę, to zrobimy.
Dobrze, tak, poczekamy na ciebie, bo też będzie to sezon festiwalowy, więc bilet do kina będzie w trochę innym wydaniu festiwalowo-plenerowym, ale jak wrócisz, to oglądamy.
Tak jest. To zapraszam za chwilę, Max. Przed nami jeszcze dwa wspólne spotkania, dopiero potem na urlopie, więc
tak,
spokojnie,
tak, tak.
Jeszcze chwilę.
Jeszcze jesteśmy.